Gościem w Ekosferze jest dziś fitoterapeuta, trener mentalny i dietetyk Beata Polecka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To jest taki trudny czas dla nas wszystkich. Ta pandemia, rośnie w nas wszystkich niepokój.
Ten niepokój, ten lęk i strach wszeobecny mogę nazwać absolutnie jednym hasłem. Instynkt pesymizmu.
Ogarnia nas.
Ogarnia nas instynkt pesymizmu, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak wszystko, co wokół, informacje, które są rozdawane wokół, wpływają na nasze samopoczucie, wpływają na nasze ciało, wpływają na naszą odporność. Musimy sobie, drodzy Państwo, uświadomić, że jesteśmy w stanie nad tym zapanować, ale najważniejsza jest wiedza i świadomość tego, czym ten instynkt jest. Zrozumieć, jak działa i jak możemy się temu przeciwstawić.
No właśnie, jak działa i jak możemy się temu przeciwstawić.
Instynkt pesymizmu jest to termin, który świetnie opisuje książka Factfulness Hansa Roslinga. Autor opisuje ten termin, powołując się na liczne statystyki zebrane na przestrzeni naszych dziejów. Z powodu tego instynktu, zdaniem Roslinga, łatwiej jest nam dostrzec rzeczy negatywne niż pozytywne. Autor książki pokusił się i zrobił badania. W 30 krajach europejskich zostało zadane ludziom pytanie, czy według ciebie sytuacja na świecie poprawia się, pogorsza się, czy jest bez zmian? I wyobraźcie sobie Państwo, że największy odsetek ludzi, którzy odpowiadali na to pytanie, wybrali odpowiedź, że się pogarsza. I cóż, widzimy, że nie wyciągamy lekcji z przeszłości, nie analizujemy bacznie tego, co się dzieje, bo statystyki są absolutnie bezsprzeczne. Dzisiaj mamy wygodniejsze życie, bardziej ułatwione różnymi nowinkami technicznymi. Jakość naszego życia się również poprawiła, poprawił się dostęp do wiedzy, mamy wszechobecny internet. Kobiety już nie muszą ręcznie wykonywać prania, mają do tego specjalne urządzenia. Kuchnia kobiety współczesnej jest wyposażona w przeogromną ilość nowinek technicznych, które ułatwiają jej każdego dnia funkcjonowanie, a mimo to odpowiadamy, że jest nam gorzej, a nie lepiej. Myślę, że powinniśmy się nad tym bardzo wnikliwie zastanowić, skąd i dlaczego ta odpowiedź.
No właśnie, ta odpowiedź, że jest nam gorzej akurat teraz, w czasie pandemii, no byłaby w pewnym sensie uzasadniona. Problem jest w tym, żeby sobie z tym jakoś poradzić, z tym instynktem pesymizmu, który nas ogarnia z tego powodu, że boimy się o swoich bliskich, boimy się o nasze zdrowie, boimy się o przyszłość.
Żeby uświadomić sobie, jak łatwo poradzić sobie z tym instynktem, instynktem pesymizmu, musimy mieć świadomość, gdzie jest główne źródło tego pesymizmu. Na pewno media są takim miejscem największego wpływu na nasze życie, na postrzeganie przede wszystkim naszego świata.
No tak, bo jesteśmy atakowani non-stop informacjami z każdej strony, z internetu, z telewizji, z radia.
Dokładnie tak. I o tym też mówi Hans Rosling, który uważa, że jest to jedno ze źródeł pesymizmu, czyli taki selektywny dobór informacji w mediach. Okazuje się, że informacje z internetu, z radia, z telewizji są wyselekcjonowane. Musimy sobie zdać sprawę, że każda informacja, jaką słyszymy, jest to wycinek pewnej historii, która zdarza się w określonym miejscu, w określonym czasie. Nie pokazuje to obrazu funkcjonowania na całym świecie. Telewizja pokazuje urywki wychwycone dokładnie w danym miejscu i w danym czasie, więc nie są one obiektywne, musimy zdać sobie sprawę.
Poza tym podaje też liczby, prawda?
Dokładnie,
liczby
tak.
Ogólne, no zazwyczaj nie podaje się takich danych pobocznych, bo trudno przeładować znowu informacje, które my podajemy liczbami, więc podaje
czas
się
antenowy jest
te
też
główne.
Ograniczony.
Tak, właśnie, tak. Czas antenowy jest ograniczony, podaje się te główne informacje, a one są, jeśli chodzi na przykład o pandemię, są zatrważające. Kolejnych 25 tysięcy przypadków, kolejnych tyle i tyle osób zmarło. No nie jest to optymistyczne.
Dokładnie tak. Poza tym, drodzy Państwo, musicie wiedzieć, zresztą podejrzewam, że większość z nas wie, że łatwiej się sprzedają rzeczy trudne, zatrważające, katastroficzne. Więc wszystkie źródła informacji koncentrują się przede wszystkim na takich informacjach, ponieważ na tym się po prostu lepiej zarabia, krótko rzecz ujmując. Musimy zdać sobie sprawę, że oprócz katastroficznych sytuacji są też bardzo pozytywne sytuacje, zdarzenia. Jedna osoba się cieszy, druga jest radosna, trzecia jest smutna. Właściwie plejada uczuć jest bardzo duża na całym świecie i warto, oceniając swoją sytuację, wziąć pod uwagę wszystkie aspekty i wszystkie elementy tego, co się dzieje wokół nas.
Czyli co, nie słuchać informacji, czy wybierać informacje?
Myślę, że ją selekcjonować, ponieważ warto wiedzieć, co się dzieje wokół nas, ale najistotniejsze jest to, żeby też się nie przesycać tymi informacjami. Warto skupić się na podchodzeniu do naszego życia intuicyjnie, słuchania przede wszystkim swojego ciała, swojego wnętrza, bo to ono jest w stanie nam powiedzieć, czy coś jest prawdą, czy coś jest kłamstwem, czy coś jest dla nas dobre, czy coś jest złe. Więc warto zagłębić się w tym bardzo trudnym czasie w siebie. Co jeszcze? Tych wszystkich pomysłów na to, co zrobić, żeby czuć się lepiej, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jako trener mentalny każdego dnia, na każdej właściwie wizycie podpowiadam pacjentom, co mają robić, żeby tu i teraz, w danej chwili poczuli się naprawdę wyjątkowo. Najważniejsze, żeby uświadomić sobie też jedną bardzo ważną sprawę, że lęk to przede wszystkim gra hormonów. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, a może zdajemy, ale też nie zastanawiamy się nad tym. Nad hormonami jesteśmy w stanie panować. Praca z ciałem, trening umysłu, dobra dieta są to absolutnie klucze w procesie budowania pewności siebie, poczucia wewnętrznego bezpieczeństwa, a wraz z tym nad lękiem. Dziś świat zwariował. Boimy się, lęk jest generowany od środka i lęk jest generowany z zewnątrz. Najważniejsze, żeby wiedzieć, że na ten lęk generowany od środka jesteśmy w stanie zapanować. I pierwszym i chyba najważniejszym w tym celu działaniem jest po prostu ruch. Ruch porusza, ruch rozprasza energię. W sytuacji, kiedy opanuje nas lęk, następuje koncentracja, taka stagnacja energii w ciele. Zaczynamy odczuwać różnego rodzaju napięcia w ciele, zaczyna przyspieszać akcja serca.
Nic nam się też nie chce z tego powodu.
Ważne, żeby uświadomić sobie, że w takiej sytuacji absolutnie najlepszym lekiem na takie napięcia i takie stany jest po prostu ruch. Właściwie każdy będzie dobry.
Jaki konkretnie ruch, porozmawiamy za chwilę. Dietetyk, fitoterapeuta, trener mentalny Beata Polecka jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, jak szukać i gdzie szukać dobrej energii właśnie w takich pandemicznych czasach, jakie mamy teraz. Mówiliśmy o instynkcie pesymizmu i właśnie zaczęliśmy o tym mówić, że bardzo duży wpływ na naszą psychikę, na to, co odczuwamy, jest praca hormonów, to jest jedna sprawa i że jakby możemy sobie pomagać najpierw wybierając pewne informacje, które powinny do nas docierać, a druga rzecz to jest ten ruch. No właśnie, jaki ruch? Czy spacery, czy oddychanie, czy może sport, czy może pływanie? No trochę jesteśmy też ograniczeni tym, że baseny są pozamykane. Czerpać musimy z tego, co mamy. Spacerować możemy.
Może zacznę od tego, że ćwiczenia fizyczne są naprawdę znakomite, ponieważ poprawiają nie tylko wydolność fizyczną, ale skutecznie regenerują energię umysłową i emocjonalną. Poza tym skutki odczuwane są bardzo szybko i są łatwe do zmierzenia. W eksperymencie o nazwie SMILE, jest to eksperyment, który przeprowadzili naukowcy z Duke, ustalili, że 3 sesje treningowe, mam na myśli tutaj taki intensywny wysiłek między 30 a 40 minut, są w stanie zredukować objawy depresji, co najmniej tak skutecznie jak leki antydepresyjne. Więc myślę, że nie ma tutaj nawet z czym dyskutować. Są to fakty i dowody bezsprzeczne.
No tak, bo poziom endorfin nam się podnosi, uprawiając sport.
W sytuacji, gdy pojawia się stres, który leży u podłoża każdego lęku, nasz organizm zaczyna produkować kortyzol. To hormon, który jest nam absolutnie bezwzględnie potrzebny. On wpływa na wydzielanie glukozy, która jest bardzo potrzebna do szybkiej i natychmiastowej reakcji, do działania, do aktywności fizycznej. Pojawienie się kortyzolu wpływa również na aktywację, na wzrost adrenaliny i na i noradrenaliny, które to wpływają na szybkość reakcji. Czyli może przytoczmy sytuację sprzed lat, kiedy nasi przodkowie gonili za zwierzem. Kortyzol i adrenalina była im potrzebna w momencie, kiedy właśnie chcieli dopaść zwierzynę po to, aby oczywiście mieć możliwość przeżycia, tak, zagwarantować sobie przetrwanie. Po chwili, czyli po tym akcie pogoni, ta adrenalina, kortyzol, noradrenalina spadały i w to miejsce pojawiały się hormony, które bilansowały i stabilizowały równowagę hormonalną. To była oksytocyna, to były właśnie endorfiny, wzrastał poziom serotoniny, czyli stan takiego zadowolenia, radości z tego, że cel został osiągnięty i będę mógł dalej funkcjonować i przeżyję.
Nie znali wtedy czekolady, więc nie mogli sobie tym zastąpić.
Dokładnie tak. No i co jeszcze? W tej chwili my nie musimy godzić za żadnym zwierzęciem, nie musimy zdobywać pokarmów w pocie czoła, ale kortyzol, adrenalina i noradrenalina towarzyszą nam naprawdę w bardzo długim przedziale czasowym. I jak to wpływa na nasz organizm? Napięcie, słuchajcie, w ciele rośnie. Mobilizacja do działania rośnie i nie spada. Cały czas jesteśmy pod wpływem stresu. Tydzień, dwa, miesiąc, rok i kolejne lata, co doprowadza do tego, że zaczynamy mieć problemy z sercem, czyli pojawiają się problemy kardiologiczne, pojawiają się problemy emocjonalne. Często jest to depresja. Depresja leży u podstaw długotrwałego i przewlekłego stresu. I wszystko byłoby fajnie, gdyby, jeszcze raz powtórzę, działało to, ten kortyzol i ta adrenalina działały na nas przez jakiś krótki okres czasu. Natomiast w długiej perspektywie kortyzol, adrenalina i noradrenalina wywołują po prostu w nas choroby. I nie zdajemy sobie sprawy, że zespół jelita drażliwego, tachygardia, cała plejada chorób autoimmunologicznych są to choroby wywołane właśnie przewlekłym stresem, czyli brakiem równowagi hormonalnej. Ponieważ kiedy jesteśmy pod wpływem stresu nieustającego, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, aby pojawiło się zadowolenie, czyli serotonina, radość, euforia, czyli oksytocyna, czy endorfiny, o których już wspominaliśmy.
Wróćmy jeszcze do tego ruchu, do tego sportu. Co najlepiej robić? Czy lepsze są spacery? Czy lepsze jest bieganie? Czy może dla jednych to, a dla innych tamto?
Właściwie każdy wysiłek jest dobry. Każdy jeden będzie na chwilę podnosił kortyzol, adrenalinę i noradrenalinę, a po wykonanym wysiłku pojawiają się dla równowagi endorfiny, oksytocyna, serotonina, które tuż znowu bilansują i równoważą te wcześniejsze hormony. Skutkiem czego mamy równowagę, mamy zdrowie, mamy harmonię. Jaki wysiłek najlepszy? Każdy. Wystarczy regularny 30-minutowy spacer w tempie takim dosyć szybkim, wykonywanym codziennie, a ryzyko zapadania na chorób układu krążenia jest 8-krotnie mniejsza niż w przypadku osób, które całkowicie nie ćwiczą. Najważniejsze jest to, aby uprawiać taki rodzaj sportu, który będzie nam sprawiał przyjemność. Dzięki temu będzie pojawiała się dopamina, czyli ta motywacja do regularnych ćwiczeń. Przyjemność to dopamina, już mówiłam, tak jak czekoladę, jemy ją dlatego, że przynosi nam przyjemność, więc ruch z przyjemnością. Starajmy się unikać takiego ruchu, do którego musimy się zmuszać, bo pamiętajcie, to już znowu stres, czyli produkcja kortyzolu, który nie jest nam w długiej perspektywie potrzebny. Osobiście polecam ćwiczenia po prostu na świeżym powietrzu. Na to możemy sobie pozwolić, możemy wyjść, pospacerować. Polecam również Nordic Walking. Większość z nas ma już umiejętność chodzenia z kijkami. Jest to świetny wybór na ten moment. Zajęcia w wodzie, baseny są zamknięte, ale przypomnę, że możliwość organizowania zajęć grupowych jeszcze jest dostępna, więc można się pokusić o zapisanie się czy do grupy osób, które pływają, czy do grupy osób trenujących aqua fitness. Można też spotkać się z przyjaciółmi i po prostu pobyć razem, to też jest fajna alternatywa.
Pośmiać się, tak, porozmawiać.
Pośmiać się, dokładnie, na świeżym powietrzu.
Za chwilę porozmawiamy o tym, jak ważny jest sen, bo to też jest jeden z elementów terapii. W Ekosferze rozmawiamy dziś o tym, gdzie szukać dobrej energii w takich czasach, jakie mamy. Mówiliśmy o tym, żeby wybierać informacje, które docierają do naszej głowy. Mówiliśmy o tym, żeby ruszać się, bo wzrasta poziom endorfin. Co jeszcze możemy zrobić, co jest jeszcze istotne w naszym życiu, żebyśmy odzyskali tą równowagę, o której mówimy, taką nawet hormonalną, bo to też i jest równowaga hormonalna, która ma wpływ na poziom naszego lęku, a ewentualnie potem na ten pesymizm.
Myślę, że bardzo ważną rzeczą, którą możemy zrobić dla siebie, zmniejszając poziom lęku, jest dobry sen. Nikt nie myśli o tym, że dobry sen to świetne samopoczucie. A zwizualizujmy sobie sytuację, kiedy po nieprzespanej nocy musimy rano iść do pracy. Jesteśmy zmęczeni, sfrustrowani, gniewni i przede wszystkim z zaburzoną koncentracją, która absolutnie nie ułatwia nam ani funkcjonowania, ani myślenia, ani logicznego rozwiązywania naszych problemów, czyli tych naszych wyzwań, które pojawiają się każdego dnia. Prawidłowy sen to również równowaga na poziomie hormonów. Wspominałam o serotoninie i mówiłam, że jest ona bardzo istotna i wpływa na nią wysiłek fizyczny. Serotonina jest bardzo istotna też w procesie zasypiania. Wspólnie z melatoniną wpływają na szybkość tego zasypiania. Wielu z nas ma problem zaśnięcia. Podejrzewam, że każdy, kto nie jest w stanie zasnąć, co robi? Włącza telewizor albo bierze komórkę i przegląda media społecznościowe, bądź idzie do lodówki i je. Jest to absolutnie mylna i bardzo zła droga. Jeżeli nie możemy zasnąć, musimy wsłuchać się w siebie i zastanowić się, dlaczego nie jesteśmy w stanie zasnąć. Czyżbyśmy położyli się za późno spać? Bo tutaj te pory dnia, inaczej zegar biologiczny, który powinien brać górę, jeśli chodzi o pewne rytuały w ciągu dnia, jest bardzo istotny. I tak, jeżeli położymy się za późno, nie mamy możliwości, żeby zasnąć szybko. Starajcie się, drodzy Państwo, zasypiać około 22-23. Wtedy istnieje duża szansa, że około północy, pierwszej w nocy wejdziemy w tą fazę głębokiego snu, czyli fazę snu REM, dzięki czemu nasz organizm jest w stanie zregenerować się na tyle intensywnie, aby po przebudzeniu być wypoczętym, rześkim i gotowym do każdego zadania.
Ile godzin powinniśmy spać?
Wszystko oczywiście zależy od indywidualnych preferencji i właściwie najistotniejsze jest to, żeby kłaść się w odpowiednich oknach czasowych. Kładziemy się o 22 i dla niektórych sen się kończy o 5, dla innych o 6, dla innych o 8. Wszystko zależy od tempa naszego życia, od intensywności dnia, od zadań, jakie musimy w ciągu dnia wykonać. Najbezpieczniej jednak budzić się około godziny 6-7. Wtedy organizm jest w szczycie swoich możliwości. W tych godzinach aktywizują się również płuca, które powinny napełnić się powietrzem, rozprowadzić się po całym ciele, po to, aby mieć siły do kolejnych kroków w ciągu następnego dnia.
Co jeszcze możemy zrobić dla poprawy jakości snu?
Na pewno posiąść umiejętność spokojnego zasypiania. Przed snem należałoby około 60 minut skupić się na rzeczach, które nas relaksują.
Nie oglądać horrorów na przykład.
Zdecydowanie. Horrory to nie jest dobre rozwiązanie tuż przed snem, ale mówiąc serio, nasz mózg musi się wyciszyć, a żeby się wyciszył, to już znowu nie możemy siedzieć przed komputerem, ani oglądać wiadomości czy katastroficznych filmów. Powinniśmy wziąć dobrą książkę, włączyć lampkę i spędzić kilkanaście minut na dobrym czytaniu. Można również włączyć muzykę relaksacyjną, która również wyciszy nasz umysł i pozwoli wejść w fazę snu, w pierwszą fazę snu. Można również, i o tym też będę chwilę później mówiła, skupić się na rzeczach pozytywnych, wyłuskać to, co dzisiaj mi się udało, skupić się na tym, z czego dzisiaj się śmiałem, po to, żeby mieć spokojny sen, sen niezaburzony i przede wszystkim sen efektywny.
A jak z jedzeniem przed snem?
O tym nie wspomniałam. Bardzo istotne, słuchajcie, przed jedzeniem, przed snem raczej powinniśmy unikać obfitego posiłku. Nasza kolacja powinna zakończyć się około 19, między 19 a 20, po to, żeby do momentu położenia się do łóżka nasz brzuch był już pusty. To jedzenie powinno być lekkostrawne, tak aby organizm mógł w 30 minut do godziny uporać się z trawieniem, po to, aby przed snem skupić się już na samym spaniu, a nie na trawieniu. Pamiętajcie, że duże posiłki to utrata energii, a przed snem my chcemy tą energię spożytkować na efektywny sen.
No a jeżeli zdarzy nam się, że obudzimy się w nocy i nie będziemy mogli zasnąć, co w takim razie robić? Bo są różne teorie. Jedni oczywiście mówią, że coś wziąć sobie na uspokojenie, ale jest też taka teoria, żeby wstać na moment, przejść się, znaczy przejść się oczywiście po domu, ale nie próbować na siłę zasypiać.
O, oczywiście zgadzam się z tą drugą teorią, bo zasypianie na siłę powoduje jeszcze więcej frustracji. Ja zalecam, zresztą sama stosuję w momencie, kiedy nie jestem w stanie zasnąć, muszę uświadomić sobie, dlaczego nie mogę zasnąć. Często przyczyną są galopujące myśli, nierozwiązane sprawy, coś o czym myślimy natrętnie i te myśli wracają, bo to one zaburzają nam spokojny sen. Cóż ja wtedy robię? Mam przy moim łóżku zeszyt i długopis i staram się te wszystkie myśli spisać i jeżeli pojawiają się rozwiązania, to również rozwiązania. Oczyszcza to umysł, uspokaja i badania naukowe dowodzą, że jest to jedna z najlepszych sposobów na to, aby spokojnie zasnąć.
Za chwilę porozmawiamy o tym, co jeszcze podnosi nam poziom oksytocyny. Beata Polecka, fitoterapeuta, trener mentalny i dietetyk, jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, jak i gdzie szukać dobrej energii wokół nas. Mówimy przede wszystkim o tym, żeby podnosić w organizmie poziom oksytocyny, czyli tego hormonu szczęścia.
I radości.
No właśnie, w jaki jeszcze sposób? Co możemy zrobić, żeby ten czas taki pandemiczny przetrwać?
Oksytocynę podnosi po prostu przytulanie się, więc bądźmy blisko siebie na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Przytulajmy się. Badania pokazują, że żeby przetrwać, trzeba przytulić się w ciągu dnia przynajmniej 4 razy. Żeby się rozwijać 8, nawet do 12 razy.
No teraz to trochę takie niebezpieczne, bo wszyscy się łokciami witają.
Ja myślę, że trzeba znaleźć w tym odrobinę rozsądku i wyważyć sobie, z kim mogę się przytulać, a z kim raczej nie powinnym.
Ale ciepły gest też jest ważny.
Oczywiście. Uśmiechy, miłe słowo, mówione w sposób przyjazny, w taki sposób stonowany i ciepłe. Patrzenie sobie głęboko w oczy. No, mamy maseczki na twarzy, ale możemy jeszcze głęboko, z taką czułością patrzeć sobie w oczy, bo to też podnosi oksytocynę. Jako ciekawostka powiem, że radość i długość związków, które trwają wiele, wiele lat, trwają dlatego, bo poziom oksytocyny jest bardzo, bardzo wysoki. Więc przytulajcie się, trzymajcie się za ręce i patrzcie sobie głęboko w oczy.
Co jeszcze oprócz przytulania?
Przede wszystkim praca z umysłem. Są to bardzo proste techniki, o których po prostu nie pamiętamy, a które kiedyś były pieczołowicie kultywowane przez naszych przodków. Bądźmy pewni siebie. Co to znaczy? Co to znaczy być pewnym siebie? Pewnym siebie...
Czy... Testosteron daje to nam. Też jest testosteron. Dodaje nam pewności siebie. Panowie tak. Nie mają z tym problemu, ci, którzy mają.
Tak, zdecydowanie tak. Dlatego ważny jest też poziom testosteronu. I ważny jest przede wszystkim poziom takiej świadomości, że jestem naprawdę fajnym człowiekiem. Często zapytani, co u ciebie, odpowiadamy, że tak sobie, tak? A jak się masz? Beznadziejnie. Słowa mają wielką moc w procesie budowania pewności siebie, dlatego warto na takie pytania odpowiedzieć zawsze pozytywnie. Warto patrzeć na siebie w lusterko i warto patrzeć na siebie z taką czułością, z taką miłością, bo pewność siebie to przede wszystkim miłość do siebie, to akceptacja siebie, umiejętność też radzenia sobie ze stresem i minimalizowanie lęku. Pewność siebie to taka wewnętrzna sprawczość, czyli być odpowiedzialnym za to, co robię i przeświadczenie o tym, że co by się nie wydarzyło, na pewno będzie dobrze i na pewno sobie poradzę. Ludzie pewni siebie to zdobywcy, ludzie pewni siebie to ludzie zdrowi, odważni, pełni energii, więc myślę, że warto nad tą pewnością siebie popracować. I informacja bardzo dobra dla nas, pewność siebie nie jest stanem, którego nie można zmienić. My oczywiście możemy sobie się z tym urodzić, ale niewiele z nas rodzi się po prostu z pewnością siebie. Pewności siebie po prostu można się nauczyć, każdego dnia zgłębiając, podnosić jego poziom do takiego, który sprawi, że to nasze życie będzie lepszej jakości.
Czyli podnośmy pewność siebie różnymi działaniami. Co jeszcze róbmy?
Przede wszystkim mówmy o sobie dobrze, ale mówmy też o innych dobrze. Badania też pokazują, że osoby, które mówią o innych dobrze, mówią o innych ciepło, emanują wdzięcznością, szybciej osiągają szczyt pewności siebie. Zresztą wystarczy zrobić sobie mały eksperyment i powiedzieć do kogoś bliskiego coś dobrego, a następnego dnia coś złego i poobserwować, co się dzieje w naszym ciele, kiedy poziom radości szczęście jest większy. Bezsprzecznie w tej pierwszej odsłonie, czyli kiedy mówimy do drugiej osoby przyjemne i fajne rzeczy. Najważniejsze, żeby szukać tej pewności w środku, wewnątrz, ponieważ my jesteśmy odpowiedzialni tylko za nasze życie, za nasze myśli, za nasze słowa, za nas samych. Nie mamy niestety wpływu na innych, więc uzależnianie pewności siebie, radości od innych będzie tutaj błędem. Co więcej, przede wszystkim bądź z innymi, miej marzenia, staraj się czytać inspirujących ludzi, słuchać inspirujących ludzi, być przede wszystkim pod wpływem takich pozytywnych myśli.
Otaczać się też dobrymi, pozytywnymi ludźmi.
Tak. Dokładnie tak. To, co ja zalecam swoim pacjentom, zresztą sama wykonuję, to taki dziennik wdzięczności. Dziennik wdzięczności jest to taki sposób wyrażania wdzięczności w każdej chwili swojego życia. Ja to staram się robić rano, po przebudzeniu, bądź też przed pójściem spać, gdzie biorę zeszyt, długopis i zapisuję wszystko to, za co jestem wdzięczna. Słuchajcie, zasypiam w spokoju, w radości, w takim koncentracji, jedności ze sobą. My nie zdajemy sobie czasami sprawy, jak wiele mamy i czasami jedna odrobina goryczy stoi na szali naszego jestestwa i dobrego bądź złego samopoczucia. Czasami jedno negatywne zdarzenie w ciągu dnia jest w stanie zniwelować wiele ciekawych i fantastycznych osiągnięć. Więc przed snem albo po przebudzeniu warto nakarmić się tymi pozytywnymi rzeczami, myślami, które sprawią, że pewność siebie, nasza witalność i przekonanie o tym, że jesteśmy naprawdę wyjątkowi, wzrośnie naprawdę na bardzo wysoki poziom.
To skoro mówimy o karmieniu, to tutaj jeszcze dobrze byłoby, a propos tego, gdzie szukać dobrej energii, powiedzieć dwa słowa o diecie. Pani jako dietetyczka, fitoterapeuta. No właśnie, dieta jest ważna, żeby i ten poziom hormonów wyrównywać i prowadzić do pewnej równowagi w naszym organizmie i w myśleniu, i w planowaniu.
Oczywiście, właściwie stoi, mogę śmiało postawić znak równości ruch i między ruchem a dietą. Dieta, jemy po to, żeby się odżywiać. Dieta jest naszym paliwem, jest naszą taką pożywką, dzięki której albo żyjemy w radości, w zdrowiu i w dobrej energii, albo po prostu umieramy za życia. Najistotniejsze jest to, aby zachować równowagę. Nie musimy eliminować i wyrzucać tego, co kochamy, co sprawia nam przyjemność. Najistotniejsze jest to, że nauczymy się przede wszystkim panować nad zjadanymi ilościami, więc pierwszym podstawowym takim filarem tej zrównoważonej diety jest po prostu ilość zjadanego pożywienia. I w momencie, kiedy zwolnimy, uspokoimy, wyciszymy się, będziemy wiedzieli, ile mamy zjeść, co mamy zjeść i przede wszystkim kiedy mamy zjeść, bo to kiedy jemy również ma ogromne znaczenie. Starajcie się jeść się regularnie, co 3-4 godziny, małe posiłki, między 4 a 5 posiłków to jest taka, wydaje mi się, maksymalna ilość i co najważniejsze, jedzmy w spokoju, wybierajmy miejsca, w których będzie nam dobrze, wyłączmy telewizor, zamknijmy gazetę, wyłączmy telefon, skupmy się przede wszystkim na tym, co jemy. Kiedyś zrobiłam taki eksperyment, zaprosiłam moich przyjaciół do siebie na kolację, postawiłam sałatkę i dużo różnych dań, po czym przed wyjściem zadałam im pytanie, co tak naprawdę zjedliście? Czy jesteście w stanie odpowiedzieć mi, co było w tej sałatce, która tak wam smakowała? No i takiej odpowiedzi oczekiwałam, nie byli w stanie wymienić składu tej sałatki. No i to jest właśnie ten brak koncentracji i uważności. Spróbujmy pochylić się nad tym jedzeniem, popatrzeć na talerz, zobaczyć, co na nim jest. I uwierzcie mi, zjecie mniej, organizm nasz nasyci się dużo mniejszą porcją i przede wszystkim patrząc nie na posiłek, nasz mózg jest w stanie wytworzyć w odpowiednim czasie takie enzymy, które świetnie strawią to, co jest na talerzu. Także oprócz ilości, oprócz jakości jedzenia, jedzmy z uważnością i spokojem.
Z dawką dużej, dobrej energii. Gościem w Ekosferze była dziś dietetyk, fitoterapeuta i trener mentalny Beata Polecka. Kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda, zapraszam.